jak minął dzień.
No właśnie, jak minął dzień nowemu prezesowi PKP SA, Bogusławowi Kowalskiemu, któremu, no, zaczniemy od gratulacji. Szczęść Boże, panie prezesie, gratulujemy wyboru.
Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich słuchaczy, pana redaktora. Dziękuję, oczywiście przyjmuję z satysfakcją te gratulacje, aczkolwiek chwila gratulacji jest krótka, natomiast teraz trzeba się zabrać do pracy, a praca jest bardzo trudna, odpowiedzialna i wymagająca. Także dzień w zasadzie po tej części powołania już się zakończył. Jesteśmy już na etapie intensywnych tutaj rozmów, wchodzenia w problemy, które są na bieżąco w zarządzaniu całą grupą PKP.
Dobrze, to w czym upatruje pan największy problem dzisiaj PKP SA?
Jak zawsze mamy sprawy niepalące zwłoki, niecierpiące zwłoki, które trzeba natychmiast załatwiać. Mamy sprawy, które trzeba rozwiązywać w krótkookresowym terminie i są rzeczy długofalowe, które też wymagają odpowiednich działań w odpowiednim czasie. Z reguły jest tak, że można powiedzieć, że sprawy najważniejsze nie są najpilniejsze, ale te sprawy pilne też trzeba załatwiać. Mamy wejście w życie rozkładu jazdy w czasie weekendu. I ten rozkład jazdy tutaj musimy monitorować, żeby przeszedł prawidłowo. To z tych spraw najbardziej pilnych. Z tych spraw krótkookresowych to jest rozliczenie ostatniej, skończonej już agendy finansowej, czyli projekty współfinansowane ze środków unijnych, a tych mamy bardzo dużo. Niestety, jak wiemy, kolej tutaj nie wykorzysta wszystkich pieniędzy. Ale musimy zobaczyć, co jeszcze jest do zrobienia, żeby każde euro było zagospodarowane. Mamy wielkie problemy z projektami taborowymi, więc to też będzie wymagało szybkich działań jeszcze przed świętami. A ze spraw długofalowych to jest przygotowanie całej grupy do nowej perspektywy finansowej, do zagospodarowania środków, które w tym zakresie są, no i uczynienia z kolei konkurencyjnego środka transportu i w przewozach pasażerskich, i w przewozach towarowych. Można powiedzieć, że to są te wszystkie zadania, które pani premier postawiła przed nami w swoim exposé i które Ministerstwo Transportu na bieżąco przekazuje, bo za politykę transportową i za kreowanie tej polityki, również w zakresie kolei, jest odpowiedzialny minister do spraw transportu. Teraz on się nazywa ministrem infrastruktury i budownictwa. I my te zadania będziemy jako zarząd PKP realizować.
Panie prezesie, to jeśli już jesteśmy przy tych zadaniach, które stoją przed panem, rozkład jazdy zostawiam, bo to akurat prawdopodobnie zostało już zdecydowane bez pana udziału. Na pewno wpływ mamy na to w zasadzie niewielki.
Oczywiście.
Natomiast no, są kwestie, które rzeczywiście są bardzo istotne, bo jak patrzymy na modernizację choćby trasy Warszawa-Terespol, a podejrzewam, że takich sytuacji jest całkiem sporo. Do końca roku właściwie powinny być te remonty i te modernizacje zakończone, w zasadzie rozliczone, a my jak patrzymy na niektóre punkty na tej mapie, to po prostu zastanawiamy się, czy zdążą.
No trzeba sobie uczciwie powiedzieć, że z wieloma rzeczami nie zdążą. I to jest sprawa, którą będziemy analizować, dlaczego tak się stało. Mamy tutaj pewne plany, jak usprawnić proces inwestycyjny. Tak jak przy rozkładzie jazdy są rzeczy, które zastajemy w marszu i musimy jakby w biegu włączać się w to, co się dzieje i powoli wpływać na efektywniejsze działanie. Więc tu trzeba sobie bardzo uczciwie powiedzieć, że zrobimy raport otwarcia, czyli solidnie przeanalizujemy, gdzie jesteśmy. I na tej bazie dopiero będziemy budowali plan działań, no i też brali odpowiedzialność, bo póki co za to, co zastaliśmy, odpowiedzialności nie bierzemy. Bierzemy za to, co będzie od dzisiaj.
Bierzecie pod uwagę to, że w przypadku, kiedy na przykład niektóre za niewykonane w terminie prace trzeba będzie zwracać pieniądze, albo te pieniądze nie wpłyną do waszego budżetu, bo będziecie składali doniesienia? Znaczy pociągali przynajmniej do jakiejś odpowiedzialności ludzi za to odpowiedzialnych?
Ale powiem tak, jeżeli są jakieś nieprawidłowości, wręcz patologie, to trzeba je likwidować, a nie mówić o likwidowaniu. Nie chodzi o to, żeby w tej chwili rozdzierać krwawiące rany, i tylko trzeba naprawiać sytuację. Ale z drugiej strony, tak jak powiedziałem, jest kwestia odpowiedzialności takiej publicznej. więc też opinia publiczna musi wiedzieć, co do tej pory się wydarzyło i co było źle zrobione i dlaczego. No i co planujemy, żeby tą sytuację naprawić. Na to potrzebujemy te przysłowiowe 100 dni, żeby sytuację dokładnie zidentyfikować, opisać i przedstawić wtedy opinii publicznej. Na pewno w zgodzie i za akceptacją pana ministra będziemy to robić.
Panie prezesie, zapytam o rzecz, która nas tutaj właściwie uderza. Zresztą my mieliśmy nawet dzisiaj taki materiał z Łochowa, gdzie mieszkańcy grożą, że wejdą na tory, że zaczną blokować E75 z racji tego, że tam było sporo obiecanych inwestycji wokół akurat linii kolejowej związanej. Te słowa są niedotrzymywane. My z kolei tutaj przerabiamy właściwie czy z władzami Siedlec, które wielokrotnie narzekały na kompletną taką dowolność, jeśli chodzi o terminy wykonania prac. To samo jest w Łukowie, w Międzyrzecu. No wszyscy narzekają, że po prostu się tu te prace trwają, czy też przeciągają się. Czasami są ogłoszone jakieś terminy, nie ma rozpoczęcia i tak dalej, i tak dalej. Mówię tutaj o pewnej uciążliwości nie tyle dla pasażerów, co dla mieszkańców tychże miejscowości. To można zmienić?
Nie wszystko można zmienić od razu. Poza tym też pamiętajmy, że żyjemy w państwie demokratycznym, gdzie są procedury, są przepisy prawa, gdzie kompetencje są rozproszone. Prezes PKP czy zarząd PKP nie wszystko może. Natomiast może inicjować pewne procesy, może prowadzić dialog, może kształtować pewną odpowiedzialność za cały system kolejowy w Polsce i my to na pewno będziemy robić. To chcę bardzo otwarcie powiedzieć, że uważam za jeden z największych błędów, oprócz zaniedbań w zakresie wydatkowania środków unijnych poprzedniego zarządu, to był brak dialogu społecznego i mam tutaj na myśli nie dialog ze związkami zawodowymi, on oczywiście też jest bardzo ważny, ale dialog z całym otoczeniem, ze społecznościami lokalnymi, z samorządami, z organizacjami społecznymi, również z organizacjami przedsiębiorców. Tego dialogu nie było, a przecież kolej nie jest oderwana, to nie jest jakieś zamknięte, autarkiczne przedsiębiorstwo, to jest żywy organizm, który właśnie jest osadzony w skance społecznej i w tym zakresie ten dialog musi być, tak żeby były przepływy informacji w obie strony, czyli żeby otoczenie miało możliwość przekazywania decydentom kolejowym, co uważa, czego oczekuje i co powinno być zmienione. I odwrotnie, decydenci kolejowi muszą opinii publicznej, otoczeniu mówić, co można, a czego nie można i dlaczego.
Powiedział pan w tym swoim króciutkim ekspoze, wymieniając te trzy najistotniejsze problemy, z którymi w krótko, średnio i długofalowym okresie się chce pan zmierzyć, że kolej musi być długofalowo konkurencyjna również cenowo. No dzisiaj to na dobrą sprawę wie pan doskonale, bo korzysta pan z kolei, z tego co wiem, na co dzień. Przejazd, ja mówię tutaj na przykład o, nie wiem, trasie Łuków w Siedlce, która kosztuje 10,50 w momencie, kiedy za tą kwotę można pojechać w obie strony busem, a jednocześnie ten bus praktycznie podjeżdża w każde dowolne miejsce. Co pan, czy też ma pan jakiś już taki wyraźny plan, żeby rzeczywiście to było konkurencyjne cenowo?
Znaczy tutaj są różne narzędzia, które można zastosować. Pamiętajmy, że organizatorem bezpośrednim przewozów o znaczeniu regionalnym, wojewódzkim jest samorząd wojewódzki. I on podejmuje decyzję o stopniu dofinansowania tych przewozów, ale też i na poziomie państwowym można podejmować pewne działania związane z tak zwanymi stawkami dostępu do infrastruktury. Czyli mówiąc inaczej, ile ten przewoźnik kolejowy musi zapłacić zarządcy infrastruktury. I tutaj będziemy na pewno intensywnie pracować, żeby ten problem strategicznie rozwiązać, nie tylko w zakresie na przykład przewoźnika regionalnego jednego czy drugiego, ale w ogóle wszystkich przewoźników i pasażerskich i towarowych. Czyli mówiąc krótko, tutaj jest pies pogrzebany, tu jest ta istota sprawy, z którą trzeba się zmierzyć i sobie otwarcie powiedzieć, czy deklaracje i na poziomie Unii Europejskiej i Polski formułowane, że popieramy transport kolejowy, bo on jest bezpieczny, ekologiczny, etc., czy te deklaracje są przekładane na realne działania. Jednym z takich realnych działań będzie polityka w zakresie stawek dostępu do infrastruktury i tylko poprzez to narzędzie możemy tak naprawdę jednym pociągnięciem pióra z dnia na dzień, czy prawie z dnia na dzień, transport kolejowy uczynić bardziej konkurencyjnym cenowo lub jeszcze bardziej utrudnić mu działalność poprzez podniesienie na przykład tych kosztów. Więc to jest obszar, który jest na pewno w kompetencji przygotowania rozwiązań, bo decyzje, tak jak powiedziałem, mają charakter polityczny i muszą być podjęte na poziomie rządu, ale jeżeli chodzi o kompetencje przygotowania rozwiązań, to na pewno jest to za, zadanie dla PKP, dla grupy PKP i my to zrobimy.
Pamięta pan takie hasło tiry na tory?
Tak, oczywiście pamiętam i chciałbym je realizować w nowoczesnej formie, którą wiele krajów stosuje i które są niezbędne do zrealizowania.
To znaczy?
To znaczy, po pierwsze musi być pewien rachunek ekonomiczny. Przewoźnikom musi się opłacać, żeby te samochody postawić na lawetach i żeby te na tych lawetach kolejowych one mogły być przewożone. Przewoźnikowi kolejowemu też musi się taka działalność opłacać. Mówiliśmy, że w sezonie na przykład wakacyjnym jest możliwość przewożenia samochodów osobowych na dalekich odległościach, żeby też w ten sposób przedstawić ofertę. Więc to wszystko trzeba dopracować. Jest to wieloelementowe działanie, które, tak jak mówię, wykracza poza kompetencje tylko PKP. To jest bardziej poziom polityczny, ale tak jak powiedziałem, będziemy przedstawiać w tym zakresie propozycje.
Dobrze, ostatnie pytanie. No bo sprawy pracownicze są istotne. Po pierwsze, z jednej strony kadra się starzeje, tutaj mówię o zwłaszcza maszynistach, a to będzie pańska również bolączka, a z drugiej strony no ludzie oczekują też no, polepszenia warunków pracy i płacy. Na pewno, bo kolejarze to jak górnicy, oni nie patrzą skąd pochodzi władza, nie ma żadnej taryfy ulgowej, jak trzeba przejść, to przyjdą.
Tak, więc po pierwsze trzeba odbudować, czy może nie tyle odbudować, bo ono w stanie zalążkowym istnieje, ale wzmocnić szkolnictwo zawodowe na poziomie technicznym w zakresie transportu kolejowego, żeby była ta ciągłość pracownicza. No pamiętajmy, że te masowe jakby powstrzymania przed zatrudnianiem nowych pracowników wynikało z tego, że PKP, cała grupa przechodziła restrukturyzację. Raczej ludzi zwalniano niż zatrudniano. No więc skoro nie było nowych miejsc pracy, to też nie było szkolenia pod tym kątem. Ale pojawienie się przewoźników samorządowych, ale też i teraz w grupie PKP zatrudnia się coraz więcej nowych osób i te miejsca pracy powstają. To jest naturalny proces wynikający z tego, że restrukturyzację kończymy, przechodzimy w fazę rozwoju. W fazie rozwoju raczej się zatrudnia niż zwalnia. No i chciałbym, żeby ten okres kadencji, nie wiem jak długi będzie, ale ten, który mi powierzono, to był symbol, że będziemy zatrudniać, a nie zwalniać.
A podwyżki?
W miarę możliwości ekonomicznych. Sądzę, że adekwatnie do sytuacji gospodarczej w całym kraju i kondycji gospodarki również te podwyżki będą w sektorze kolejowym.
Bardzo serdecznie panu dziękuję. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za to, że uzyskaliśmy pierwszy wywiad praktycznie od pana i dla Katolickiego Radia Podlasie.
To jest pierwszy wywiad i dla Katolickiego Radia Podlasie zawsze jest u mnie w sercu szczególne miejsce, bo jak wiadomo, tam zaczynałem swoją działalność i mam nadzieję, że zawsze bardzo mi miło, że państwo o mnie pamiętacie.
Będziemy. Bez wątpienia będziemy panu się pewnie może nie tyle naprzykrzać, ale będziemy pytać o wiele rzeczy, które się będą działy. Licząc na to, że również ta przyjaźń i ta pamięć będzie miała odzwierciedlenie tutaj w naszym regionie, bo już pewnie tutaj wielu, wielu samorządowców liczy na pana również zrozumienie spraw samorządowych w relacjach kolej-samorząd.
Ja chcę dopowiedzieć, że mój zastępca, pan Mirosław Pawłowski, też pochodzi z Siedlec.
Tak. Więc właściwie to możemy powiedzieć, że Siedlce już mają tutaj parę rzeczy załatwionych. No, żartuję. Dziękuję panu bardzo serdecznie.
Dziękuję.
Bogusław Kowalski, prezes grupy PKP SA, był dzisiejszym naszym gościem. Szczęść Boże.